Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisco. Na wstępie skrót doniesień w piątek, 15 października. Nowa Południowa Walia jako pierwszy stan Australii otworzy swoje granice ze światem 1 listopada. Światowa Organizacja Zdrowia o ostatniej szansie na zbadanie początków SARS-CoV-2. W Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat problemów Polski. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Premier Wiktorii Daniel Andrews zapewnia, że mimo wysokiej liczby zakażeń koronawirusem nie odstąpi od planu zniesienia lockdownu w Melbourne, kiedy 70% ludności stanu będzie w pełni zaszczepiona. Ma to nastąpić w przyszłym tygodniu. W ciągu ostatniej doby Wiktoria odnotowała 2179 nowych lokalnych przypadków oraz 6 zgonów powiązanych z COVID-19. Poprzedniej doby 2297 zakażeń i 11 zgonów. Wiktoria wprowadziła obowiązek szczepień dla ponad miliona pracowników, łącznie z członkami Parlamentu Stanowego. Premier Nowej Południowej Walii Dominic Perrottet zapowiedział znoszenie dalszych ograniczeń od poniedziałku. Niemniej Sydneyjczycy będą musieli poczekać jeszcze 2 tygodnie na możliwość wyjazdu poza metropolię ze względu na niższy poziom szczepień w regionie. Najnowsze dane dla tego stanu to 399 nowych lokalnych przypadków w ciągu 24 godzin do wczorajszego wieczora oraz 4 zgony. 1 listopada Nowa Południowa Walia otworzy się zarówno dla przybywających z zagranicy, jak i z innych stanów. Nie będzie już obowiązywać kwarantanna. Podróżni powinni legitymować się dowodem pełnego zaszczepienia na COVID-19 oraz negatywnym wynikiem testu, mówi premier Dominic Perrottet.
A hotel quarantine, home quarantine is a thing of the past. We are opening Sydney and New South Wales to the world. And that date will come in on 1 November and we'll continue to work closely with the Commonwealth Government to make sure protections are in place so that we keep people safe, but we rejoin the world.
W Canberrze od północy zniesiono lockdown ogłoszony 9 tygodni temu. 99% mieszkańców australijskiego terytorium stołecznego będzie w pełni zaszczepionych do końca listopada. W najbliższym czasie władze spodziewają się wzrostu liczby nowych zakażeń od 50 do 100 przypadków na dobę, ale potem nastąpi spadek. Główny minister terytorium stołecznego Andrew Barr zasygnalizował otwarcie granic z Nową Południową Walią do Bożego Narodzenia. W Queensland przewodniczący Australian Medical Association domaga się od rządu pilnego wyznaczenia terminu otwarcia stanu, aby zachęcić mieszkańców do szczepień i zapewnić ramy funkcjonowania przedsiębiorców systemu opieki zdrowotnej oraz społeczeństwa. Musimy się zaszczepić i otworzyć. Turystyka musi działać, choć wszyscy dostaniemy COVID, stwierdził dr Chris Perry na antenie radia ABC w Brisbane i poprosił premier Anastazję Pałaszczuk o dokładną datę 1 grudnia, 14 lub Wigilię Bożego Narodzenia. W każdym razie, żeby można było zacząć robić rezerwacje, powiedział. W Australii Zachodniej, która przez większą część roku cieszyła się zerowym kątem lokalnych zakażeń, rosną naciski na rząd, aby przedstawić plany otwarcia i życia z koronawirusem. Premier Mark McGowan zapowiedział już, że granice stanu pozostaną zamknięte do przyszłego roku i podkreślił, że jest obecnie skoncentrowany na szczepieniach jak największej liczby mieszkańców. Dzisiaj w Melbourne odbył się pogrzeb doktora Zdzisława Derwińskiego, założyciela i wieloletniego przewodniczącego Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, aktywnego działacza polonijnego w Australii, byłego redaktora naczelnego Tygodnika Polskiego, autora Kroniki Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii. Zdzisław Derwiński zmarł nagle 3 października w wieku 65 lat. Zamiast kwiatów rodzina prosiła o przekazanie dotacji na rzecz Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej. A oto kolejne wiadomości radia SBS. Światowa Organizacja Zdrowia powołała specjalny zespół do spraw patogenów w przekonaniu, że może to być ostatnia szansa na rzetelne zbadanie początków wirusa SARS-CoV-2. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Powołany przez WHO zespół ma zajmować się wszystkimi niebezpiecznymi wirusami na świecie. 26 ekspertów zostało wybranych spośród 700 zgłoszeń. Wybraliśmy najlepszych ekspertów w wielu dziedzinach. Pod uwagę braliśmy też zróżnicowanie geograficzne i płciowe. Mówi szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO uważa, że zespół jest ostatnią szansą na zdobycie informacji o pochodzeniu koronawirusa. Kilka miesięcy temu eksperci organizacji byli w chińskim Wuhan, gdzie niemal 2 lata temu pojawił się patogen. Specjaliści nie dostali jednak od Chin wszystkich niezbędnych danych. Przypuszcza się, że wirus przeszedł na człowieka z nietoperzy na targu w Wuhan. Nie jest jednak wykluczone, że patogen mógł zostać sztucznie wyprodukowany w chińskim laboratorium. Chiny odrzucają taką teorię, ale nie chcą pozwolić na szczegółowe badania w tej sprawie.
Liczba nowych ofiar śmiertelnych pandemii spada na całym świecie, oprócz Europy, gdzie wiele krajów zmaga się z nową falą zakażeń oraz zgonów. W Polsce po raz pierwszy od maja dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem przekroczyła 3000. Poinformował o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Mamy równo 3000 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest wzrost o 50%, czyli bardzo dużo. Także niestety bardzo niepokojącą informacją jest to, że zmarło 60 osób zakażonych COVID-19. To są dwie bardzo złe informacje, ponieważ widzimy, że czwarta fala niestety zdecydowanie przyspiesza.
Rząd w Polsce rozważa wprowadzenie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dla wszystkich pełnoletnich. Dawkę przypominającą dla osób powyżej 18 roku życia zatwierdziła Europejska Agencja Leków. We wtorek 19 października w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata na temat Polski z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że chodzi o przedstawienie stanowiska Polski.
W ramach Unii Europejskiej, w wielu organach unijnych toczy się nieuczciwa debata dotycząca Polski. W związku z tym czas, aby też pan premier Mateusz Morawiecki bezpośrednio i osobiście przedstawił informacje i stanowisko rządu dotyczące kluczowych spraw europejskich. W szczególności właśnie w Parlamencie Europejskim tych kłamstw, tych zarzutów, tych nieprawdziwych informacji jest bardzo wiele.
Podczas burzliwego posiedzenia Sejmu RP w czwartek premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dzisiaj jesteśmy w kluczowym momencie na rozdrożu historii Unii Europejskiej.
Czy naprawdę chcecie, żeby decyzją jednego sędziego Trybunału Sprawiedliwości z Luksemburga zamykane zostały polskie fabryki? Naprawdę tego chcecie? Tu niektórzy kiwają głowami. Naprawdę wstyd. Czy naprawdę chcecie, żeby jedną decyzją jakiegoś urzędnika, nawet najważniejszego urzędnika Komisji Europejskiej, wprowadzane były jakieś rewolucje światopoglądowe naruszające mir domowy polskich rodzin? Tego chcecie? Żeby jedną decyzją urzędnika można było narzucić kwoty migracyjne, liczby migrantów do przyjęcia w krajach członkowskich? Takiej Unii Europejskiej chcecie?
Sejm uchwalił w trybie pilnym ustawę o budowie zapory na granicy z Białorusią, wyposażonej w system monitoringu oraz wykrywania ruchu. Ustawę poparło 274 posłów, przeciw było 174, a jeden wstrzymał się od głosu. Przeciw były kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz posłowie Polski 2050 Szymona Hołowni. Projekt poparło również Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeden z posłów tego ugrupowania skrytykował jednak specustawę za koszt realizacji inwestycji.
Uważamy, że 1,5 miliarda w 100% wyjęte z polskiego budżetu to jest za dużo. Przy takich potrzebach związanych z służbą zdrowia, edukacją, emerytami, no to bulwersuje i dlatego zachęcamy pana premiera Morawieckiego, aby zawnioskował o posiedzenie Rady Europejskiej i żeby próbować część przynajmniej tej kwoty pozyskać z Unii Europejskiej.
To był Krzysztof Paszczyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Grupa polskich biskupów składa wizytę w Watykanie. Poruszono m.in. problem odchodzenia młodych ludzi od kościoła. Z Rzymu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Piotr Kowalczuk.
Zajmujący się w polskim episkopacie tymi sprawami biskup świdnicki Marek Mędyk referował przebieg spotkania w papieskiej Radzie do spraw nowej ewangelizacji. Jej przewodniczący, arcybiskup Rino Fisichella, zwrócił uwagę, że tradycyjnymi metodami, jak lekcje religii, trudno dotrzeć do młodych ludzi, którzy żyją w innej kulturze.
Jak usłyszeliśmy, młody człowiek w tej sferze cyfrowej żyje w swoistej kulturze i nie sposób widzieć jego życia, jego marzeń, jego oczekiwań, życiowych problemów, pytań, które się pojawiają.
Wskazano również, że młodzi ludzie są szczególnie wrażliwi na świadectwo swoich rówieśników. Jutro rano polscy biskupi wezmą udział we mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. Będzie ona miała szczególny charakter w związku z przypadającą w sobotę rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża. Piotr Kowalczuk, Rzym.
I jeszcze jedna wiadomość. Za 16 milionów funtów sprzedano w Londynie częściowo zniszczoną pracę Banksiego. 3 lata temu, tuż po tym jak dziewczynkę z balonikiem wylicytował anonimowy nabywca, praca na oczach klientów domu aukcyjnego uległa częściowej autodestrukcji. Artysta zamontował w ramie niszczarkę. Z Londynu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Adam Dąbrowski.
Po zażartej rywalizacji decydujący moment. 16 milionów funtów, trochę niepewności, czy Banksy znowu niczego nie wymyślił. Nawet nie wiecie, jak obawiam się uderzyć młotkiem. Ale tym razem niespodzianek nie było. 3 lata temu praca w całości sprzedała się za marny 1 000 000 funtów. Dom aukcyjny szacował, że teraz osiągnie cenę 6 milionów, a skończyło się na 16. Ironia? Autozniszczenie, którego mechanizm Banksy ujawnił potem na filmie, miało krytykować komercjalizację świata sztuki, krytykować absurdalne sumy, jakie bogacze oferują za dzieła. Adam Dąbrowski, Londyn.
Informacja walutowa. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego 14 października wynosił 2,92 zł. Dolar australijski jest dzisiaj wymieniany na 74 centy amerykańskie. Pogoda. Wschodnie tereny Australii w ciągu ostatniej doby doświadczyły ekstremalnych warunków atmosferycznych, jak tornado, gradobicia i ulewne deszcze. Niemniej dla Sydney zapowiadany jest pogodny weekend z temperaturą maksymalną 22-23 stopnie Celsjusza. W Melbourne w sobotę 16 stopni deszczowo, w niedzielę rozpogodzenia i 18 stopni. W Canberrze w sobotę opad deszczu, maksymalnie 16 stopni, w niedzielę po porannych przymrozkach słoneczny dzień i 19 stopni. Tymczasem w polskie góry zawitała już zima, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Całe Tatry są już białe, więc w wielu miejscach szlaki są przykryte kilkucentymetrową warstwą śniegu. W wielu miejscach także można spotkać lód na szlakach, a niżej jest mokro, w wielu miejscach błotniście, więc to są bardzo niesprzyjające warunki. Tym bardziej, że jest słaba widoczność, pułap chmur jest nisko, to utrudnia orientację w terenie.
Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisco.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.